Sprawa w toku.
O asystencji osobistej rozmawiamy dziś w Sprawie w toku i bardzo się cieszę, że tak szczególnie goście zechcieli to zaproszenie przyjąć. Przy telefonie pani Katarzyna Lepszy, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie, to może od razu pani Katarzyno, proszę powiedzieć, dlaczego nie mogła być pani razem z nami tutaj w studiu?
No prozaicznie mówiąc, nie mogłam się pojawić dzisiaj, bo gdyby faktycznie ta asystencja ustawowa weszła wreszcie w życie, no miałabym opiekę w tym momencie do mojego niepełnosprawnego syna. W tym momencie no niestety nie mam opieki, więc nie mogę się fizycznie pojawić w radio.
Ale bardzo się cieszymy, że jest pani z nami, chociaż w ten sposób, za pośrednictwem telefonu, bo przecież bardzo dużo na temat asystencji osobistej ma pani do powiedzenia, podobnie jak nasi pozostali goście. Z nami jest także pan Marek Piechuta, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, prezes Stowarzyszenia Dobry Dom Woli Zarczyckiej. To stowarzyszenie prowadzi między innymi Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Dużo tytułów, dużo zaszczytów. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo się cieszę także, że z nami jest pani Ewa Skiba, która pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Tak, to właśnie ten ZAS prowadzony przez Stowarzyszenie Dobry Dom. Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry.
I jest z nami także pani Dorota Bęben, która jest asystentką pani Ewy i pani Dorota także w Zakładzie Aktywności Zawodowej jako instruktorka pracuje. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bardzo się cieszę, że na tak ważny i na tak potrzebny temat możemy rozmawiać. Zapowiadając tę audycję, powiedziałam, że o asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny wiedzą praktycznie wszystko. Ale dla osób spoza tego środowiska asystencja może jednak być czymś niezrozumiałym, nieznanym. Ktoś może pomyśleć nawet, ot, jakaś fanaberia osób z niepełnosprawnością. Jakie to ogromne koszty, w cudzysłowie mówię, jako społeczeństwo ponosimy, czy będziemy ponosić w związku z asystencją osobistą. To, drodzy państwo, wyjaśnijmy, czym ta asystencja jest. Pani Ewo, gdyby pani zechciała zacząć ten temat, proszę powiedzieć, od jak dawna ma pani asystentkę?
Ja już mam drugi rok, że tak powiem, asystentkę.
Dlaczego to jest dla pani ważne? Dlaczego asystentka jest pani potrzebna?
Znaczy, powiem tak, że ja jestem osobą niepełnosprawną i mam różne tam problemy zdrowotne, że tak powiem. No i na przykład jak idę gdzieś załatwiać sprawy do lekarza czy do urzędu, to jednak tego nie potrafię. I dlatego asystentka mi jest potrzebna i jak mama nie ma jak, czy rodzice, czy rodzeństwo, no to poproszę panią Dorotkę i ona ze mną pojedzie i po prostu załatwi to, co trzeba.
Czyli po pierwsze sprawy urzędowe, tak. Ważne takie życiowe kwestie, które trzeba załatwić. Co jeszcze? Czas wolny chyba, prawda? Razem spędzacie?
Tak, czas wolny, po prostu nie siedzę w domu, wyjdę do ludzi, spędzę miło czas i po prostu, że tak powiem, nie załamuję się w domu i po prostu ja jak wychodzę z domu, to ja z Dorotką na przykład i spędzamy razem, coś gdzieś wyjedziemy, no to ja ożyję, nie? I nabierę energii i ja na przykład jak idę do pracy, no to lepiej
funkcjonuje. Tak, oczywiście. Tak. Czyli jest praca, jest dom i jest życie to między pracą a domem, które tak. Jest też bardzo ważne. Tak. Bardzo dziękuję pani Ewo. Jeszcze oczywiście wrócimy do pani. Pani Doroto, jak to jest być asystentką osoby z niepełnosprawnością?
To nie jest wcale trudne. To jest bardzo łatwe zadanie. Nawet nie zadanie. To jest po prostu spędzanie wspólnego czasu, pomoc w realizacji, właśnie tak jak Ewa powiedziała, jakichś codziennych, no może nie codziennych, ale często spraw jakichś w urzędach, gdzie trzeba wypełniać te dokumenty i coś załatwić, biegać od pokoju do pokoju. To jest czas, który spędzamy razem, na przykład wyjeżdżając gdzieś na wycieczki, zwiedzając różne miejsca, biorąc udział w różnych wydarzeniach. Mamy okazję spędzić razem czas na przykład na koncercie, nawet w filharmonii. Ewa do tej pory na przykład nie miała możliwości takiej, bo jest, no nie ma auta, nie prowadzi, nie ma prawa jazdy. A dzięki temu, że ja mam auto, jestem dyspozycyjna wieczorami, popołudniami, na weekendach, no to mamy okazję wyjechać i wykorzystać ten czas, gdzie Ewa naprawdę się świetnie bawi. widzi, że no, są pewne rzeczy, z których wcześniej mogła skorzystać, a teraz ma do tego dostęp i to jest chyba najważniejsze.
Czyli
właśnie
świat się otworzył.
Tak. I też Ewa się na to otwiera, no bo może z tego korzystać pełnymi garściami, jak tylko chce, tylko coś fajnego wynajdzie, jakieś fajne wydarzenie, zdarzenie, coś się będzie działo gdzieś w okolicy, podsyłam jakieś linki, informacje, kontaktujemy się, chciałabym tam pojechać, czy jest taka szansa, czy możemy z tego skorzystać, czy możesz kupić bilety, czy ewentualnie damy radę. Jest to do zrealizowania. To jest praktycznie wszystko do zrealizowania, bo to nie są jakieś straszne i jakieś z kosmosu rzeczy, tak powiem. To są naprawdę rzeczy takie codzienne.
Dla nas, osób, które nie mają niepełnosprawności, tak bym to ujęła, to się wydaje takie zwyczajne.
Tak, dokładnie.
A to wcale takie nie jest, bo jest mnóstwo barier.
Tak.
Panie prezesie, dobrze się słyszy takie informacje, prawda? To, o czym mówi pani Ewa, to, o czym mówi pani Dorota.
Bardzo dobrze się słyszę, aczkolwiek myślę, że tutaj brakłoby nam dzisiaj programu, gdybyśmy chcieli tak naprawdę opowiedzieć historię wszystkich tych osób, które my mamy jakby pod swoją opieką, którym świadczymy asystencję osobistą, bo tak naprawdę tych historii jest cała masa. Oto tych takich prozaicznych, właśnie wspomnianych tutaj jakby czynności, pomocy, no, pomocy, nie wiem, tak jakby choćby w moim przypadku, pomoc z zejścia po schodach, bo mieszkam
na trzecim. Bo pan też ma asystenta.
Tak, również korzystam z asystencji osobistej i tak jak powiedziałem, no, banalne jakby rzeczy, tak, które, bez których jakby nie jestem w stanie wyjść nawet z domu, zejście po schodach. Także nawet w takich rzeczach, ale myślę, że tych obszarów jest takiej wzajemnej symbiozy jest mnóstwo, bo takie odnoszę wrażenie, że bardzo często te osoby z niepełnosprawnościami są tym takim inspiratorem do tego, żeby być pełnymi garściami, korzystać z tego dobrodziejstwa całego, jakie nam w chwili obecnej jakby kultura oferuje. I to jakby działa na mówię, wzajemnych takich zasadach. Tutaj kolejna rzecz, która jakby tutaj też dziewczyny zasygnalizowała, ale to jest rzecz, która takiego wzajemnego oddziaływania całymi rodzinami. To mówię, ta osoba z niepełnosprawnością, ten asystent, angażując do tego tak naprawdę całe rodziny i to jest takie wzajemne oddziaływanie tych, to się teraz fajnie nazywa, okręgi wsparcia, czyli oddziaływania na jakieś tam otoczenie szersze, prawda, społeczeństwa. Także tych naprawdę takich dobrych przykładów moglibyśmy tutaj całą masę przytaczać, jak ważne to jest, jak potrzebne to jest, zarówno w tych takich podstawowych czynnościach życiowych, w rozwoju społecznym, kulturowym, osobistym. No mówię, tu tych obszarów jest cała masa poruszanych.
I bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o asystencję osobistą, ma Jarosławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wiceprzewodnicząca koła pani Katarzyna Lepszy przy telefonie. Od ilu już lat, pani przewodnicząca, oferujecie takie wsparcie? Od 12, dobrze pamiętam?
Tak, nasza organizacja realizuje indywidualną asystencję już od ponad 12 lat. No, na chwilę obecną wspieramy 163 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, właśnie poprzez takie bardzo indywidualne, tutaj pani Dorota wspomniała i pani Ewa, to jest takie bardzo indywidualne wsparcie. To jest skupienie się na konkretnym człowieku i na tym, czego w danym momencie wymaga i jakie ma potrzeby. I albo właśnie jest to gdzieś załatwienie spraw urzędowych, albo wsparcie w miejscu zamieszkania, albo pomoc przy wyjściu do lekarza, albo na przykład pomoc przy czynnościach pielęgnacyjnych. Wszystko w zależności od tego, w jakim stopniu i jakiego wsparcia dana osoba z daną niepełnosprawnością wymaga. To, co powiedział też pan Marek, to też bardzo istotna sprawa, że tak naprawdę z indywidualnej asystencji pośrednio korzystają całe rodziny. To jest, jakby asystent jest przydzielony do osoby z niepełnosprawnością, natomiast no, wyobraźmy sobie człowieka, który ma 30-40 lat i rodzica, który też no, w tym momencie już jest wiekowy, a opiekuje się ciągle i stale swoim dzieckiem niepełnosprawnym w domu, dorosłym, ale dzieckiem. I wsparcie asystenta w tym momencie, czy wejście w środowisko domowe tego asystenta jest naprawdę dużym oparciem nie tylko dla osoby z niepełnosprawnością, ale wartość dodana to jest jakby ta wartość właśnie dla całej rodziny. Cały czas to, co my realizujemy w Jarosławiu, to jest też takie no, bardzo właśnie indywidualne podejście i o tym, że osoba, myślimy też o tym, żeby osoba z niepełnosprawnością na miarę możliwości decydowała sama o tym, jak to wsparcie ma wyglądać, w jakiej sferze życia, jakby sama, żeby proponowała właśnie aktywności te, o których wspomniała pani Dorota czy pani Ewa, że same sobie gdzieś tam wybierają i planują pewne rzeczy, prawda? Natomiast co jest cały czas bolączką naszą i tutaj no pewnie i Dobry Dom też i pan prezes potwierdzi, że cały czas no, pracujemy my na projektach, to jest cały czas asystencja projektowa. Ja jak się pojawił ten projekt i propozycja asystencji ustawowej, to wyobrażałam sobie, że to naprawdę będzie rewolucja we wsparciu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Niestety nie wiem, dlaczego to się tak ślimaczy w tym momencie i dlaczego nie weszło to jeszcze w życie, ponieważ ta asystencja ustawowa to byłaby gwarantem, wsparciem systemowym dla osób z niepełnosprawnościami. Zatem szłyby określone środki, pewnie gdzieś tam niedoszacowane w budżecie państwa, stąd przypuszczam, no nie wiem, minister finansów w tej chwili blokuje uruchomienie tej asystencji. Ale byłoby to naprawdę no, ogromnym wsparciem, a nie jakby cały czas działaniem projektowym, bo my jakby realizując asystencję tą indywidualną u nas w stowarzyszeniu czy inne organizacje, które ją realizują, to jest średnio miesięcznie wsparcie około 30 godzin. To nie są jakieś duże liczby wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i to są też określone wymogi.
30 godzin wsparcie miesięcznie, prawda? 30
no, około. Tak, no ale też nie mamy gwarancji na przykład jakie środki dostaniemy i ile osób będziemy mogli objąć wsparciem w danym momencie. I też na przykład nie możemy wsparcia realizować na przykład w szpitalu, jak jest osoba z niepełnosprawnością i wymaga na przykład pomocy też i fajnie by było, żeby asystent uczestniczył też w szpitalu na przykład, jak jest hospitalizacja przy tej osobie w danym momencie. Nie można na przykład świadczyć asystencji w godzinach nocnych, gdzie no czasami jest faktycznie osoba, która wymagałaby tego wsparcia, a rodzic na przykład mógłby, nie wiem, przespać chociażby jedną noc spokojnie, bez wstawania do dziecka, bo mówię, no w zależności od tego wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, no każda gdzieś funkcjonuje różnie. Natomiast ta ustawowa asystencja, no byłaby gwarantem tego wsparcia takiego, no większego, bardzo zindywidualizowanego, z większą liczbą godzin.
I też bardziej stabilnego, osoby, prawda? Bardziej takiego stabilnego, jeśli chodzi o czas.
Byłaby to na pewno stabilizacja z jednej strony, no mówię, no my pracujemy cały czas na projekcie. W tym momencie no, realizujemy projekt finansowany ze środków PFRON-u, gdzie jest 3-letni, a tak to jest rok w rok staranie się o środki finansowe na realizację kolejnych działań, jeżeli chodzi o asystencję.
Pan prezes tutaj kiwa głową, że tak, te projekty to super, że są, prawda? Wspaniale, że są te pieniądze, natomiast rzeczywiście poczucia bezpieczeństwa to tutaj nie ma.
Szanowni Państwo, bo to tak to niestety funkcjonuje, tak to wygląda, że jest projekt, jest zadanie, jest określony czas na realizację tego, natomiast on się musi zamknąć w jakichś ramach czasowych. Natomiast no, później aplikując o kolejne jakby środki i o kolejną realizację przy kolejnej edycji, nigdy nie wiesz, czy się załapiesz, czy dostaniesz dofinansowanie, czy nie, w jakiej wysokości.
Ile osób będzie można objąć
ile
tym
osób
samym.
Będzie można, bo to jakby konsekwencją jest jakby wysokości dofinansowania. I to rodzi również pewnego rodzaju jakby frustrację. Zarówno organizacji, która jakby składa wniosek, no bo budujesz jakąś bazę, zaplecze ludzi, na podstawie której jakby już funkcjonujesz, masz zasób kadrowy sprawdzony, wiesz, że to dobrze funkcjonuje i tak dalej. Natomiast no, otrzymujesz informacje, prawda, i no i później jakby jest dylemat, no bo trzeba kroić, trzeba albo ograniczać personel, trzeba ograniczyć kadrę.
Ale też trzeba wybierać, która osoba z niepełnosprawnością otrzyma właśnie, takie wsparcie, a która nie, to są też dramaty przecież.
Oczywiście, no i teraz wytłumacz komuś, że no słuchaj, no dofinansowanie takie, jakie jest, no niestety nie łapiesz się. I to są te dylematy, to są tak ten kac moralny, który no, gdzieś musisz między złym a złym podejmować te decyzje i wybierać, gdzie tak naprawdę widzimy, jak bardzo jest to potrzebne. Jak to nie ma najmniejszego sensu takiego ograniczania, bo tak tutaj koleżanka Kasia wspomniała, różnorodność tych godzin i jakby indywidualne podejście do tego, komu ile godzin jest potrzebne, no jest tak naprawdę różne. Tutaj w przypadku naszego rozwiązania realizowanego w ramach asystencji osobistej i tej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jakby tutaj jest narzucone, ile godzin jest dla osób ze znacznymi stopniami, ile dla umiarkowanymi ze sprzężonymi, dla umiarkowanych, dla dzieci i tak dalej, jest to indywidualne, ale no, pewne ramy są narzucone. Nawet widzimy to, że w przypadku osób ze znacznymi stopniami niekoniecznie jest ta przydzielona tam pula, prawda, 50 godzin miesięcznie, bo mogłoby być to indywidualnie dopasowana, bo no, pomimo tego, że niepełnosprawność niepełnosprawności nie jest równa. Znaczny stopień znacznemu stopniowi nie jest równy.
Czyli komuś jest potrzebnych 50 godzin, komuś innemu 70, a jeszcze komuś innemu 30 na przykład.
Także chwała Bogu, że jest ten program, bo on jest bardzo potrzebny. Natomiast no, mógłby być bardziej elastyczny. Natomiast wiemy, że właśnie te założenia projektowe, ustawowe, właśnie już są bardziej takie elastyczne. Już bardziej to organizatorowi, który będzie realizował ten program, już jak daje możliwość indywidualnego podejścia. Ja jak zobaczyłem projekt tej ustawy o rehabilitacji, o asystencji, no uznałem naprawdę ten program jako
rewolucja.
Stawiając go w jakiejś tam hierarchii, zaraz myślę, że po ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Praca to jest naprawdę ważna rzecz w życiu osób z niepełnosprawnościami, ale teraz tym drugim krokiem, uzupełnieniem byłaby asystencja, żeby to faktycznie już nie było na zasadzie od projektu do projektu pewnych no, takich pytań, czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, w jakiej kwocie, w jakiej wysokości dostaniemy to dofinansowanie. Gdyby to było systemowe rozwiązanie, na pewno wprowadziłoby mnóstwo takiego spokoju, komfortu dla obu stron, zarówno dla organizatorów, jak również dla osób z niepełnosprawnościami.
To teraz proponuję chwilę przerwy muzycznej i za moment wrócimy do naszej rozmowy i spróbujemy wyjaśnić też naszym słuchaczom, co dokładnie znajduje się w tym projekcie ustawy i dlaczego wspaniale by było, ja w to wierzę, że tak będzie, żeby ten projekt jak najszybciej przestał być projektem, a stał się obowiązującą ustawą. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy o asystencji osobistej. Pani Ewa Skiba jest osobą, która właśnie korzysta z asystencji osobistej. Pani Dorota, asystentka, też jest z nami. Pani Ewo, jak to było, zanim Pani Dorota weszła w Pani życie? Proszę powiedzieć, jak sobie Pani radziła wcześniej na przykład z tymi sprawami urzędowymi, o których Pani wspominała?
No to ja to tak powiem, że zacznę, że...
Nie było łatwo pewnie.
Nie było łatwo.
Kto dokładnie pomagał pani?
Rodzice pomagali, rodzeństwo pomagali. Ja no po prostu nie jestem w stanie załatwić sobie sama w urzędach, czy pojechać do lekarza autem, bo ja nie mam prawa jazdy. No, no niestety, jestem zdana na kogoś, tak? Więc na przykład przyszłościowo, no to też bym chciała jednak mieć asystenta tak na stałe, nie tylko 10 miesięcy, tylko jednak na stałe, bo ja nie wiem, co będzie za rok ze mną, tak? No bo ja też powiem, no i mam porażenie dziecięce, mam padaczkę i to jest wszystko przez naczyniaka i ja nie wiem, co będzie za rok. I ja no, z każdym dniem ja walczę, tak? Że żeby było no lepiej, nie? Ale lepiej no nie będzie, więc ja jestem zdana po prostu na kogoś, nie? Żeby ktoś po prostu przy mnie był i mi pomaga w życiu, nie? No bo nie wiem, co będzie. No i sama widzę po sobie, że ja z wiekiem, no to widzę, że na przykład, że mój stan, no to widzę, że powoli tak troszkę pogarsza się, nie? No pamięć już nie ma takiej jak kiedyś, że zapamiętam, tylko już mam takie dziury, że zapomnę i już sobie nie przypomnę tego. No jest, no ciężej jest niż jak byłam dzieckiem. No z wiekiem jest no gorzej jak dla mnie.
Pani Ewo, pani pracuje, prawda? W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie. Proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje?
No to ja pomagam tam, wałkuję na przykład paluchy, czy tam mi nauczyli ciastka ważyć i zapakowywać. No takie, co mi każe, to po prostu to robię, jak mi pokażą, nie?
W najsłodszym dziale pani pracuje, tak? Panie prezesie.
Tak, ja powtarzam, że tam pracują najsłodsze dziewczyny. Pani Ewa bardzo skromnie sobie mówi, że co mi każą, to zrobią, ale tak naprawdę, gdyby tutaj postawić te wszystkie cudeńka i te słodkości, tak, które wychodzą spod rąk tutaj tych dziewczyn, między innymi pani Ewy, to nie jest takie, że se powałkuje, bo to samo się po prostu nie zrobi. Tutaj nie wiem, czy mogę, ale tak, jeżeli wtrątkę taką zrobię w kierunku pani Ewy, jak bardzo ją między innymi ta asystentura rozwinęła, jak im pomogło, bo z tych informacji, które gdzieś tam pokątnie do mnie dotarły, to między innymi pani Ewa lada chwila będzie miała swoje mieszkanie, własny kąt, cztery ściany. Dzięki tutaj właśnie między innymi zaangażowaniu pani Doroty udało się w Nowej Sarzynie w ramach programu SIM, jak dobrze pamiętam.
Mieszkanie, tak.
Tak. Pani Ewa za chwileczkę będzie samodzielna, będzie miała
to swoje rewolucja mieszkanie. Absolutna, pani
także,
Ewo.
Także no, to są takie rzeczy, które pokazują tak naprawdę, tak. Jak niewiele trzeba, a możemy odmienić komuś życie. Tak?
Co pani na to, pani Ewo? Cieszy się pani?
No cieszę się i dlatego bym chciała, żeby ta asystentura to była już tak na stałe, a nie tylko na 10 miesięcy. No jak na początku się dowiedziałam, że na przykład chcę mnie wziąć jako podopieczną, to ja tak byłam, a po co, a jednak teraz drugi rok i jednak stwierdziłam, że to jednak mi jest potrzebne.
Czyli na początku tak pani się zastanawiała, tak. czy to jest potrzebne, tak. A się okazuje, że pani Dorota jest pani potrzebna do życia.
Tak.
Wspaniale, pani Doroto, to pewnie wzruszają takie słowa.
Tak, tak, ale to też mnie wzrusza, jak Ewa właśnie, że tak trochę walczy też o to, o swoją tą samodzielność.
Tak.
Bo no lata płyną, rodzice jeszcze są, no jeszcze nie są jacyś tam w wieku posunięci, więc dają radę, pomagają Ewie jak mogą, ale wiadomo, że to tak jak Ewa mówi, lata płyną i Ewa nie wiadomo, w jakim będzie stanie za kilka lat. Na ile rodzice jej będą mogli pomóc, na ile no, chciałaby właśnie odciążyć rodziców na przykład z tej opieki, czy rodzeństwo, bo mimo, że jest liczne, ale wiadomo, każdy ma swoje życie, swoje rodziny już mają.
Tak, a pani Ewa jest dorosła i chciałaby
jest
się usamodzielnić.
Tak, i właśnie takie to mieszkanko, które będzie miała, nie jest jakieś tam duże, ale jest fajne, będzie jej. No i właśnie, ale właśnie, żeby ktoś czasami jednak zaglądnął, dopilnował, może będzie potrzebowała jakiejś pomocy, trzeba będzie zawieźć gdzieś coś.
Nawet zakupy
załatwić.
Zrobić.
Tak.
Wiadomo, tam w obrębie miasta przychodnia, sklepy są, ale wiadomo, gdzieś dalej do urzędu, czy nawet...
Rachunki zapłacić na przykład.
Czy przede wszystkim do specjalistów, do lekarzy, gdzie dzisiaj, no wiadomo, każda wizyta, wyjazd do lekarza specjalisty, do neurologa, to jest pół dnia, czy cały dzień wyjęty no po prostu czasowo. Bo wiadomo, że są kolejki, dojazd, zwłaszcza, że wszystko jest no, gdzieś w Rzeszowie, czy nawet dalej, Ewa ma lekarzy. No to niestety zajmuje to czas i no tak jak dla rodziców, którzy też mają swój dom, swoje gospodarstwo, jak ja ją wezmę to i zawiozę i poświęcę ten swój czas i załatwimy to, no to jest naprawdę.
Ale
już...
też i rodzicom jest lżej.
Tak, bo już nie
o
mają
tym nie
tego,
zapominajmy, że to
nie
jest...
mają tego tak. na głowie właśnie, że tak powiem, że troszkę im odciążyło to.
Że to jest wsparcie właśnie dla całej rodziny. Pani Katarzyna Lepszy też z nami, wiceprzewodnicząca Jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. My też o tym musimy pamiętać, prawda, pani przewodnicząca, o całej rodzinie, że my wspieramy to,
tak,
o czym pani powiedziała.
Właśnie tak. o tym, że jakby wsparcie jest asystencja jest wsparciem dla całej rodziny, ale jeszcze też przy asystencji indywidualnej bardzo ważne jest to, że tworzy się swoistego rodzaju sieć kontaktów. Tak jak pani Ewa z panią Dorotą, one wychodzą gdzieś razem, ale też spotykają się z innymi asystentami, z innymi osobami z niepełnosprawnościami. Im więcej osób jakby pozna siebie nawzajem i osoby z niepełnosprawnościami i przebywa w tym środowisku, tym bardziej ta sieć kontaktów się rozbudowuje.
Czyli te kręgi wsparcia, o których też rozmawiamy. Tak,
tak. I to tym bardziej jakby no, korzysta na tym i osoba z niepełnosprawnością przede wszystkim właśnie, bo tak jak to wspomniała pani Dorota, że rodzice gdzieś są no, zajęci swoimi sprawami, często są już starsi, często mogą nie mieć siły i możliwości, a ten asystent jest faktycznie do tego indywidualnego wsparcia i do tego, żeby, no, żeby przygotować tą osobę też z niepełnosprawnością do poradzenia sobie maksymalnie samodzielnie na tyle, ile będzie potrafiła. Bo to też nie jest tak, że tak jak kolega Marek właśnie wspomniał, że no to jest tak, że każda osoba ma inną niepełnosprawność i każda osoba wymaga indywidualnego podejścia. I tak samo właśnie jest w przypadku tej asystencji, którą my realizujemy. A to, co było też zakładane jakby w tej asystencji projektowej, to co ważne, to właśnie te szkolenia dla asystentów, żeby każdego asystenta przeszkolić odpowiednio też do wsparcia danej osoby z daną niepełnosprawnością.
Ale tu pani mówi o projekcie ustawy? To znajduje się w projekcie ustawy.
Właśnie, mhm. Tak, bo właśnie no jakby też no, stowarzyszenie uczestniczyło też no, w tych pracach takich tworzenia standardu asystencji osobistej i też ustawa się opiera też na tych standardach, które przepracowało PSONI jakby no w całości i tam jest też założone, tam są to założone właśnie w tych standardach szkolenia dla asystentów. To, żeby osoba z niepełnosprawnością też sama decydowała o wyborze tego asystenta, z kim chce współpracować, do kogo jej bliżej, bo wiadomo, że też no, każdy z nas ma gdzieś tam no jakieś swoje preferencje, prawda, do osoby, którą chciałaby, żeby ją w danym momencie wspierała.
Co jest jeszcze takie istotne w tym projekcie ustawy? Dlaczego ta ustawa jest tak ważna, tak potrzebna i dobra z tego, co wiem?
Przede wszystkim liczba godzin wsparcia.
Właśnie.
Tam jest założone jest to, że będzie to nawet 240 godzin w miesiącu dla osoby z niepełnosprawnością.
240 godzin w miesiącu. A teraz tutaj mówimy o 30?
No, mówimy na średnio między 30 a 50 maksymalnie, bo tak pewnie w projektach gdzieś mamy, nie? Będzie nie jest to większa liczba godzin. To, że asystent będzie mógł z osobą z niepełnosprawnością uczestniczyć na przykład w turnusie rehabilitacyjnym. Mm-hmm. Że to wsparcie będzie mogło być udzielone też na wyjeździe.
Czy nie musi być rodzic, tak, bo teraz to zazwyczaj rodzice, prawda?
No, przeważnie to jest rodzic.
Tak.
Dokładnie to jest rodzic, bo no, albo gdzieś ktoś z rodziny, kto jest w danym momencie w stanie pojechać i wesprzeć.
Mm-hmm. Tak, bo zarówno i pani Katarzyna, jak i pan prezes Marek Piechuta uczestniczyli państwo w tych pracach przy projekcie ustawy. To panie prezesie, z pana perspektywy, co dla pana jest w tej ustawie szczególnie istotne, ważne i potrzebne?
W mojej ocenie to jest tak naprawdę bardzo ważny element w całym tym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Naprawdę mamy tych elementów dość dużo. Mieszkalnictwo wspomagane, mieszkalnictwo treningowe, no teraz ta asystencja, prawda? I za chwileczkę, znaczy już są realizowane, budowane wspomagane społeczności mieszkaniowe. I tak naprawdę w każdym z tych elementów pojawia się rola asystenta. Czy na mieszkaniach treningowych, no to byli tak zwani asystenci, prawda, opiekunowie. I tak naprawdę, no mówię, gdzie by nie popatrzył, ten drugi człowiek, ten asystent się przewija, się pojawia. Dlatego myślę, że ta asystentura byłaby takim kompleksowym uzupełnieniem, wypełnieniem tego wszystkiego, co tak naprawdę w wielu obszarach jest realizowane. I mówimy tutaj o deinstytucjonalizacji, które też jest bardzo mocno wprowadzane gdzieś tu jakby w naszym społeczeństwie, prawda? I tak naprawdę to mówię, to jest jeden z takich ważniejszych elementów, który no, fantastycznie by wypełnił te wszystkie obszary, które w chwili obecnej gdzieś tam już są realizowane.
A przecież o asystencji indywidualnej czy osobistej mówimy od którego roku, pani Katarzyno? Kiedy taki pierwszy projekt?
2009.
A no właśnie.
To ile dobrze pamiętam, u nas w Słonie był realizowany projekt pierwszy chyba do środków ropsowskich, właśnie taki krótki, pilotażowy. Jakby po treningach mieszkaniowych, które gdzieś właśnie też realizujemy, zaczęliśmy myśleć właśnie o tym, że fajnie by było wesprzeć też właśnie gdzieś tam w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami, bo tak to wtedy wyglądało, że gdzieś tam, no może w miejscu zamieszkania, może czasami jakieś wyjście. No teraz to się bardzo rozwinęło, bo to poszło naprawdę w takim fajnym kierunku, że to wsparcie jest takie no bardzo zindywidualizowane, no w różnych aspektach życia, no ale no i tak no niestety no szkoda, że przez tyle czasu no dalej gdzieś nie ma.
No 15 lat, jakby nie liczyć, no, prawda? 15 lat.
A fajnie by było właśnie tak, jak Marek wspomniał, żeby to było właśnie wreszcie rozwiązanie systemowe, jakby uzupełniające wszystkie te działania, które gdzieś są podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bo coraz więcej osób też pracuje, chociażby właśnie w zakładach aktywności zawodowej. Te osoby z niepełnosprawnościami mają swoje marzenia, pragnienia, chociażby tak jak pani Ewa, gdzieś samodzielne zamieszkanie. I faktycznie ta rola asystenta, ona jest nieodzowna. Ona jest po prostu, no ona jest niezbędna, ona jest po prostu konieczna.
I to się nam wszystkim opłaci, proszę państwa.
Ale,
to trzeba
ale
jasno powiedzieć. To proszę to podkreślić jeszcze.
Bo to
jako społeczeństwu.
W tym momencie jakby każda zainwestowana złotówka w asystenta będzie rodziła jakby no zysk, że tak powiem brzydko, na przyszłe lata, bo jeżeli przygotowani będą asystenci do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będzie tworzona ta sieć tych kręgów wsparcia, tych wszystkich właśnie takich gdzieś, no, że gdzieś sąsiad, gdzieś druga osoba z niepełnosprawnością, kolejny asystent, będą te relacje tworzone społeczne, więc będzie to tylko owocowało.
Bo osoby z niepełnosprawnością będą wychodziły z domów, będą chciały pracować, będą aktywne. Prawda, panie Marku,
ale
panie prezesie?
Ale mają takie same prawa, panie
Oczywiście.
Redaktor. Mają takie samo prawo jak my, wyjść do pracy, wyjść do społeczeństwa, wyjść do ludzi.
Nikomu to, łaski to nie nikt nie robi.
O właśnie, to nie jest żadna łaska, że my robimy tym osobom z niepełnosprawnościami łaskę. Im się to po prostu wszystkim należy.
Panie prezesie, proszę podbić jeszcze wypowiedź pani przewodnicząca.
Każdy z nas ma swoje jakieś marzenia, ma swoje pragnienia. Pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze, ale też te pieniądze gdzieś trzeba wydać. No, między innymi właśnie możliwości takie tej asystentury, to, że ja wyjadę do kina, do filharmonii, czy na wycieczkę, to też wydaje te zapracowane pieniądze. W związku z czym to są te sieci wzajemnego takiego, wzajemnie powiązane ze sobą. No choćby nawet no, to, że też w pewnym stopniu napędzamy gospodarkę. Prawda? No, dzięki tym środkom, które gdzieś tam zarabiamy, wydajemy je w konkretnym otoczeniu. Kolejna rzecz, no, odciążamy bardzo mocno opiekę społeczną, która tak naprawdę, no, nie wiem, czy opieka społeczna, nigdy tego nie sprawdzałem, ale tak naprawdę patrząc po naszych uczestnikach, to nie wiem, czy mamy jakiegokolwiek uczestnika, który ma asystenturę, a jest biorcą w opiece społecznej. No mówię, nie sprawdzałem tego, ale nie sądzę. Po tych ludziach i po tych osobach, które mamy jakby tutaj u siebie pod opieką, to nie sądzę, że takie osoby po prostu mamy, bo tak mocno się rozwijają, tak mocno idą do przodu, że ty po prostu tej opieki już tak naprawdę nie potrzebują. Tutaj fajna rzecz, która jakby no, od początku jakby obserwujemy, realizowaliśmy w naszym stowarzyszeniu właśnie to mieszkalnictwo treningowe, gdzie te osoby, mnóstwo takich osób mamy, które w chwili obecnej korzystają z asystencji, ale były na mieszkaniach treningowych. Czyli już poczuły troszeczkę możliwości właśnie tego samodzielnego życia, samodzielnego funkcjonowania. No później inne realizowane jakby wspólnie projekty. No i teraz ta asystencja, to tylko pokazuje, jak pięknie to się wszystko jakby komponuje, pięknie to się zazębia, jak mocno rozwija te osoby. No bo już nie chcę wracać do lat gdzieś tam poprzednich, ale jak osoby, które tak naprawdę znały świat tylko z swoich perspektywy czterech ścian i telewizora, no dzisiaj są w pełni aktywne, samodzielne. No, moglibyśmy tutaj przytaczać wiele osób, które, no, trochę ubolewam, że nie ma tutaj wśród nas koleżanki Moniki, która no, między innymi również dzięki asystencji rozwija swój talent wokalny, uczestniczy w różnego rodzaju musicalach, jest niemalże liderką,
czy po prostu liderką.
Taką naprawdę jedną z głównych jakby aktorek w wielu muzykalach, bo dziewczyna ma piękny, ma talent, pięknie śpiewa. No i cała masa takich rzeczy, które moglibyśmy tutaj przytaczać. A rzecz, która mi się podoba, stowarzyszenie, które 25 lat temu zostało zawiązane również z inicjatywy osób z niepełnosprawnościami, za motto sobie obrało takie motto: chcemy pomagać, ale nie wyręczać. Jak pięknie właśnie między innymi ta asystencja jakby wpisuje się w to nasze motto. My pomagamy, ale nie wyręczamy. Czyli te wyjścia, których tutaj pani
Doroto, pani nie wyręcza, pani Ewy.
No nie. Nie, ja tylko pomagam. Wspieram, że jedziemy. Ewa szuka właśnie to, że sama z inicjatywą wychodzi. Tu pojedźmy, tam zobaczmy. To jest właśnie, że chce właśnie. Nie, że na siłę. Wszystko oczywiście, że ona sama.
Proszę Państwa, to jeszcze przypomnę o ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i tam jest przecież bardzo jasno powiedziane, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego życia i pełnego włączenia w społeczność lokalną. I to powinno być oczywiste. Pani przewodnicząca?
No dokładnie tak, no ale niestety, no jak widzimy, no nie do końca chyba jeszcze te prawa przez osób z niepełnosprawnościami są respektowane, bo chociażby nawet ta ustawa właśnie o asystencji osobistej, no niestety kuleje.
Ja wierzę, że to się wydarzy, bo to, proszę Państwa, musi się wydarzyć. Jesteśmy na takim etapie, że tutaj nie ma co nad tym dyskutować. Można ewentualnie szerzyć informacje na ten temat, bo ja mam takie poczucie, że pewnie społeczeństwo, które nie jest związane z osobami z niepełnosprawnością, nie ma świadomości, jak to jest ważne, potrzebne i istotne. Pani Ewo, proszę by jeszcze coś powiedzieć. Dlaczego ta asystencja musi być dla wszystkich, którzy tego potrzebują? A co? Dla każdego. Dlaczego? Bo jak się pani czuje, mając panią Dorotę i mając wsparcie asystentki? Jak pani z tym jest?
No sobie, czy tam asystentki, czy rodziny, to czuję się taka silniejsza i po prostu wiem, że dam radę, a jak jestem sama i by nikogo nie było, to ja bym na przykład, że tak brzydko powiem, pod mostem wylądowała. Nie, ja bym sobie w życiu rady nie dała bez asystenta czy rodziny, że tak powiem. No tak samo na przykład jak jeździłam do Warszawy, no to dzięki rodzicom po prostu tak się mi sprawy potoczyły, że naprawdę mnie dobrze wyciągły z tej sytuacji, z tej choroby, że ja mogła, naprawdę im to zawdzięczam, lekarzom, że się mną zajęli i po prostu mnie jak najlepiej wyciągnęli i uwierzyli we mnie, że jednak będę chodzić, będę mówić normalnie.
I pracować. Samodzielnie mieszkać, pani Ewo.
Tak, i one cały czas mnie wspierają i zawsze mnie wspierają, mówili, że dam radę i żebym brnęła do przodu i nawet no, mówią, żebym miała tego asystenta i jakoś sobie dawała radę sama, że nie mama, bo mama ciągle żyć nie będzie, rodzina, rodzeństwo też ma swoje życie, no to one też mają swoje obowiązki, więc dla mnie to naprawdę by było bardzo, bardzo dobre rozwiązanie.
No i co tu więcej mówić?
Znaczy, ja głęboko wierzę, że prędzej czy później dojdzie do tego, że ta ustawa wejdzie
w życie.
Oby
prędzej.
Wiadomo, no, możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego jeszcze nie weszła. No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi.
Tak.
No, rozchodzi się po prostu o pieniądze. Różnego rodzaju jakby tutaj forum wsparcia w chwili obecnej od wielu lat tak naprawdę jest coraz więcej i widzimy, jak potężne zmiany na przestrzeni lat zostały dokonane i naprawdę możemy się szczycić tymi wszystkimi rzeczami, bo jest ich wiele. Natomiast no, tutaj głęboko wierzę, że mimo wszystko, prędzej czy później te pieniądze się po prostu znajdą. Te pieniądze się znajdą i będziemy mogli może za rok spotkać się albo przy najbliższej okazji i opowiedzieć o sukcesie, że mimo wszystko asystencja jest tym systemowym rozwiązaniem. Myślę, że o tych społecznych kwestiach nie ma sensu nawet o tym rozmawiać, bo one są tak oczywiste. Kwestie gospodarcze, no wiadomo, przekazany pieniądz, on później wróci. Prędzej czy później on wróci jakby do systemu, do gospodarki i zostanie wykorzystany. Także myślę, że tych społecznych jakby korzyści tak mi brakowało, to myślę, że jest na tyle dużo, że i znajdą się na to pieniądze i minister finansów również w jakimś stopniu dokona pewnych przesunięć w budżecie z rzeczy mniej potrzebnych, a czasami wręcz zupełnie niepotrzebnych na rzeczy, które po prostu mają wartość i tą wartość będą wnosiły do naszego społeczeństwa.
Pan prezes wierzy, jak rozumiem, pani przewodnicząca też w to wierzy?
Oczywiście, ja też wierzę jakby w to, że pan minister finansów znajdzie środki finansowe, że ta asystencja ustawowa wejdzie w życie, a projektowa, ta, którą w tej chwili realizujemy, będzie tylko małym uzupełnieniem.
Tak jest. Pani Dorota również wierzy w to,
tak,
że
bardzo.
Projekt stanie się ustawą obowiązującą?
Tak, a my jako asystenci na pewno jesteśmy na to gotowi.
Świetnie.
Do niesienia pomocy.
I pani Ewa też w to wierzy.
Bardzo.
Dziękuję państwu serdecznie za tę rozmowę i myślę, że niebawem, jestem większą optymistką, spotkamy się, żeby cieszyć się, że ta ustawa już jest faktycznie prawem obowiązującym. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Lepszy, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę.
Pan Marek Piechuta, prezes Stowarzyszenia Dobry Dom, bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Oraz pani Ewa Skiba i jej asystentka pani Dorota Bęben. Bardzo panią dziękuję za udział w audycji. Panu Pawłowi dziękuję.
Dziękujemy.
Który tutaj jest też z nami i nas wspiera. Bernadeta Szczypta, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Sprawa w toku.